uznał, że Polaszczyk jest winny wyprania ponad 350 milionów złotych z instytucji. Jak uzasadniał sędzia Marek Dobrasiewicz, Polaszczyk współkierował zorganizowaną grupą przestępczą, a z całego procederu uczynił sobie źródło stałego dochodu. Samo odczytywanie wyroku trwało ponad godzinę, sąd wciąż go uzasadnia. Oprócz 14 lat więzienia, Polaszczyk został ukarany karą grzywny w wysokości 500 000 złotych. Ma też wpłacić ponad 35 milionów złotych na konto wołomińskiej kasy w ramach częściowego naprawienia szkody. Polaszczyk do sądu został przewieziony z więzienia, w którym odsiaduje inny 8-letni wyrok. To za podżeganie do pobicia byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka, nadzorującego kontrolę w Skoku Wołomin. Na początku stycznia rozpoczną się dalsze prace nad ustawą o rynku kryptoaktywów. W piątek Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zdecydowała o przerwie w obradach nad projektem. Ustawa ma trafić na biurko prezydenta w minimalnie zmienionej formie, do tej, która Karol Nawrocki już zawetował, mówił w magazynie EKG wiceminister finansów Jurand Drob. Pytany przez Macieja Głogowskiego o możliwe ponowne weto stwierdził, że takiego scenariusza nie można wykluczyć.
Ustawa podobnie brzmiąca raczej nie uzyska podpisu pana prezydenta, czego i pan pewnie jest świadomy.
Znaczy myślę, że ustawa podobnie brzmiąca uzyska, ponieważ nie da się inaczej tego zrobić. Natomiast jeśli będzie następny jeszcze raz weto, to oczywiście po raz trzeci na pewno z jakąś ustawą wyjdziemy. Po prostu inaczej 1 lipca nasz rejestr firm, które mogą świadczyć usługi w zakresie kryptoaktywów, zostanie zamknięty. Już będzie to bezprawne, będzie funkcjonowanie tych firm.
Czyli co, one znikną z przestrzeni?
Nie będą mogły oferować naszym obywatelom swoich usług.
Jak wyjaśniał wiceminister finansów Jurand Drob, krajowa ustawa ma uzupełnić unijne regulacje, uporządkować definicje i wyznaczyć organ nadzorujący rynek w Polsce. Jest sporo rzeczy, które trzeba poprawić i uporządkować, mówił w poranku TOK FM Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej o planach odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa. Pytany przez Dominikę Wielowiejską o obecne standardy obsadzania stanowisk w spółkach, były minister aktywów państwowych stwierdził, że w porównaniu z rządami Zjednoczonej Prawicy skala jest nieporównywalna.
Ja nie neguję tego, tylko zwracam uwagę, że to jest bardzo podobna praktyka na o wiele mniejszą skalę, ale jest podobna.
Nie, to jest nieporównywalne.
No dobrze, mamy też postać pod tytułem Pablo Morales, influencer w mediach społecznościowych. I nagle się okazuje, że on dostaje 300 tysięcy złotych za analizę politologiczną.
Rachunek sumienia pani próbuje dzisiaj zrobić.
Tak, pod koniec roku.
Nie, to absolutnie nie odpowiadam za wszystkie możliwe kontrakty.
Są zatrudniani i pan Marcin, brat pana Bartosza Kopani, są zatrudniani w firmach zależnych od państwa.
Są tysiące ludzi zatrudnionych w różnych spółkach. No naprawdę, proszę mnie nie odpytywać, bo ja już za to nie odpowiadam.
Ale odpowiadał pan, bo oni byli zatrudniani w spółkach wtedy, kiedy był pan głównym kadrowym.
Nie zatrudniałem nigdy ludzi, ani nie polecałem w tej sprawie, więc proszę mnie, tysiące ludzi pracowało i pracuje w spółkach.
Były wiceminister aktywów państwowych powiedział też, że Sejm zajmie się równolegle dwoma projektami, które mają pomóc w odpartyjnieniu rządowym oraz przygotowanym przez Polskę 2050. Nowa Lewica nie będzie już zgłaszała żadnych poprawek do projektu ustawy o osobie najbliższej, deklaruje wiceszefowa ugrupowania Anna Maria Żukowska. Rozwiązanie prawne, które zastępuje ustawę o związkach partnerskich, zostało przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów i według zapowiedzi marszałka Sejmu może być rozpatrzone na pierwszym w nowym roku posiedzeniu Sejmu. To projekt rządowy, więc ze strony Lewicy poprawek nie będzie, mówi Żukowska.
I tego samego oczywiście będziemy oczekiwać od wszystkich ugrupowań koalicji rządzącej. Oczywiście opozycja pewnie będzie zgłaszała albo wniosek o odrzucenie, albo inne wnioski, do czego ma prawo. Ale jeżeli tyle trwała dyskusja w rządzie, to już rozumiem, wszystkie ugrupowania koalicji rządzącej za tym kształtem ustawy zagłosują.
Jak mówi wiceszefowa Nowej Lewicy, dzięki ustawie państwo polskie dostrzeże formalnie istnienie związków jednopłciowych.
Tego, że ludzie się kochają, że ze sobą żyją, mieszkają, że umierają i potem ktoś potrzebuje odziedziczyć mieszkanie, w którym mieszkał całe życie ze swoim partnerem lub partnerką. I to w tej ustawie jest. Będzie można wnioskować o wspólnotę majątkową. To są podstawowe prawa. Oczywiście to nie jest ustawa naszych marzeń jako lewicy.
Umowę o wspólnym pożyciu będą mogły zawrzeć dwie osoby pełnoletnie bez względu na płeć. Konieczna będzie wizyta u notariusza. Bez przełomu zakończyły się weekendowe amerykańsko-rosyjskie i amerykańsko-ukraińskie rozmowy w Miami na Florydzie. Wszystkie strony twierdzą jednak, że dyskusje były konstruktywne. Tomasz Rochowski.
Rosjanie kontynuują rozmowy, żeby nie drażnić Trumpa. Ukraińcy, bo też nie mogą sobie pozwolić na złość prezydenta USA. Bez amerykańskiego wsparcia bardzo trudno byłoby im prowadzić wojnę. Równocześnie obie strony wzajemnie oskarżają się o złe zamiary i antypokojowe działania. Rosyjski dyktator Władimir Putin. Piłka jest całkowicie po stronie naszych zachodnich przeciwników, kijowskiego reżimu i przede wszystkim ich europejskich sponsorów. Tyle, że to Moskwa stawia maksymalistyczne warunki i żąda zaakceptowania jej zdobyczy terytorialnych plus gwarancji, że Kijów nie obierze zbyt prozachodniego kursu. Zełenski jest znacznie bardziej koncyliacyjny, nie wykluczył rezygnacji z natowskich aspiracji, ale nie ma żadnych złudzeń co do intencji Moskwy, podkreśla Putina. Można tylko przymusić do pokoju. Ameryka musi jasno powiedzieć, jeśli nie dyplomacja, będzie pełna presja, broń dla Ukrainy, silne wsparcie, dotkliwe sankcje na sektory, które dają Rosjanom pieniądze. Inaczej to się nie uda. Amerykański wywiad, jak donosi Reuters, ostrzega, Władimir Putin wcale nie porzuca swoich planów zdobycia całej Ukrainy. Służby USA alarmują też, że dyktator z Kremla chciałby odzyskać kontrolę nad częścią Europy, która należała do Związku Sowieckiego. Tomasz Urchowski, TOK FM.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii wzywa ambasadora Stanów Zjednoczonych, domaga się wyjaśnień po tym, jak Donald Trump mianował specjalnego wysłannika do spraw Grenlandii, autonomicznego terytorium Danii. Tenże wysłannik, Jeff Landry, już napisał na platformach społecznościowych, że jego zadaniem będzie dołączenie wyspy do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej premier Danii Lars Løkke Rasmussen w oświadczeniu dla mediów podkreślał, że nominacja Landrego potwierdza, że utrzymuje się zainteresowanie Waszyngtonu Grenlandią. Jednocześnie zaznaczył, że wszyscy, w tym Stany Zjednoczone, muszą szanować integralność terytorialną innych państw. W grudniu mija rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa, wówczas jeszcze prezydenta elekta, o konieczności przejęcia wyspy przez USA. Od tego czasu doszło do kryzysu w stosunkach dyplomatycznych między Waszyngtonem a rządem w Kopenhadze, a także do antyamerykańskich protestów na Grenlandii. W największej prywatnej kopalni węgla kamiennego w Polsce trwa podziemny strajk. Uczestniczy w nim kilkunastu górników przedsiębiorstwa górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, którzy nie wyjechali na powierzchnię po nocnej zmianie. To spontaniczny protest przeciw zapowiadanym masowym zwolnieniom kopalni, a według zapowiedzi pracę można stracić ponad 700 osób. Pół kilometra pod ziemią tej nocy zdecydowało się zostać najpierw 7 osób. Obecnie dołączają kolejne. Sytuacja jest rozwojowa. Będziemy do niej jeszcze wracać w TOK FM. Miały być 2 tygodnie, jest już 1,5 roku. Nadal nie wiadomo, kiedy mieszkańcy kamienic z Łodzi, którzy ze względów bezpieczeństwa musieli wyprowadzić się ze swoich mieszkań na czas drążenia tunelu kolejowego pod miastem, wrócą do swoich domów. Chodzi o ponad 200 osób mieszkających w hotelach czy innych lokalach. To będą ich drugie święta poza domem. Bartosz Kądziołka.
Drugie święta poza domem spędzi m.in. Martyna Nasiłowska.
W zeszłym roku nie było mnie akurat w hotelu. Była przygotowana jakaś kolacja, nie wiem czy smaczna, dla osób, które przebywały w hotelu. W tym roku będę prawdopodobnie miała okazję się przekonać.
Mieszkańcy z jednej strony chcieliby już wrócić do swoich domów, ale z drugiej bardzo się tego boją, mówi mieszkaniec Waldemar Bidziński.
Już te posesje są na tyle zdewastowane, popękane i na tyle uszkodzenia, które powstały w wyniku przejścia tarczy, są tak duże, że nawet jeżeli kiedykolwiek byśmy wrócili, to żyjemy w lęku i w strachu. Jest to stan naprawdę bardzo traumatyczny. To jest po prostu koszmar dla nas wszystkich. Jest to matnia bez wyjścia. Jesteśmy zakładnikami biznesu. Ten biznes nie czuje. Ten biznes nie ma emocji. Ten biznes nie ma uczuć, ale ludzie czują, mają emocje i czują ból. I to jest najgorsze. Żerują na tym, że będzie dalej milczenie owiec i że skoro wytrzymaliśmy 12 dni pierwsze, a później wytrzymaliśmy 12 tygodni, a później wytrzymaliśmy 12 miesięcy, to wytrzymamy może i 12 lat. No to jest paranoja.
Tymczasem tarcza drążąca tunel od ponad roku stoi w miejscu, odkąd na jej trasie zawaliła się część kamienicy i nadal nie wiadomo kiedy ruszy, bo z jednej strony, jak mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
Uruchomienie tarczy TBM Katarzyna zgodnie z aktualnym harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę i jego publicznym oświadczeniem planowany jest na 16 stycznia przyszłego roku.
A z drugiej strony, jak mówi Piotr Grabowski z firmy budowlanej, są dwa warunki.
Zakończenie rozmowy mediacyjnych oraz przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy przez PLK SA w celu wykonania zabezpieczeń budynków stojących nad tarczą.
A mediacje dotyczą zwiększenia finansowania inwestycji. Ta miałaby być gotowa w 2029, choć miała być już kilka lat temu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Bez spektakularnych interwencji, ale z prewencyjnymi działaniami w terenie. Tak wygląda pół roku pracy zespołu do spraw niedźwiedzi w Bieszczadach. Zespół powstał tuż po tym, jak wydano zgodę na odstrzał 3 niedźwiedzi z gminy Cisna. Po protestach zwierzęta nie zostały uśmiercone, zamiast tego miały być monitorowane przez właśnie specjalny zespół. Marcin Starzec.
Jak mówi koordynatorka zespołu Monika Misiorowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, problemem nie są same spotkania z niedźwiedziami w lesie, ale ich coraz częstsze zbliżanie się do domów i gospodarstw.
Najczęściej niedźwiedzie spotykane są z większej odległości i odchodzą, nie szukają tego spotkania z człowiekiem. Natomiast większy kłopot dotyczy niedźwiedzi, które coraz częściej pojawiają się właśnie na terenach wiosek, na terenach zurbanizowanych, poszukując łatwo dostępnego pożywienia.
Zespół skupił się na działaniach prewencyjnych, bo do zapowiadanych przecież przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska płoszeń prawa nie ma. Tak więc w przeciągu ostatniego półrocza realne wyniki to m.in. usunięcie koszy na śmieci przy szlakach. Pojawiły się też tablice informacyjne i regularne rozmowy z turystami.
Bo tyle możemy zrobić na razie w temacie takiego, mówię, wsparcia.
Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie regularnie dostaje informacje o nowych szkodach wyrządzonych przez niedźwiedzie. Tych jest nawet po kilkanaście w ciągu jednego miesiąca. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
To wszystko w tej części TOK 360. Za chwilę informacje, po nich wrócimy do sprawy Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, sąd odroczył decyzję w sprawie jego aresztu do połowy stycznia, bo prokuratura nie przedstawiła wszystkich potrzebnych materiałów. Będziemy rozmawiać także o tym, jakie konsekwencje może mieć dzisiejszy poranny zamach na jednego z ważnych rosyjskich wojskowych. To był zamach w Moskwie, a ofiarą jest generał major Fariu Sarwarow. W drugiej godzinie programu o ustaleniach naszej reporterki Anny Gmitarek Błockiej w sprawie sytuacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach. Jego dyrektor, mimo wielu zarzutów i podejrzeń, pozostaje na stanowisku. Zapytamy także, jak rozwija się sezon grypowy przed świętami.
Świąteczna dostawa to Allegro Delivery. Do 23 grudnia wybieraj produkty ze specjalnym zielonym oznaczeniem i odbierz przesyłkę na święta. Sprawdź szczegóły na allegro.pl.
Obierz kierunek rabaty na stacjach Shell. Zyskaj nawet do 40 groszy zniżki na litrze wybranych paliw. Oferta dla klubowiczów na oznaczonych stacjach Shell. Podróżuj za mniej i ciesz się jazdą. Promocja trwa do końca lutego 2026. Szczegóły i regulamin na shell.pl.
Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% Pinos 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. A teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, roboty sprzątające, szczoteczki magnetyczne, depilatory świetlne w super niskich cenach.
Tematem dnia jest ból ucha. Jak sobie z nim poradzić?
W aptekach jest wiele produktów, ale tylko Lix z lidokainą działa w 2 minuty.
2 minuty? Naprawdę?
Tak, 2 minuty i po bólu. Lix to jedyna kropla na ból ucha z glicerolem i lidokainą, sprawdzoną substancją znieczulającą, które można stosować nawet w stanach zapalnych ucha, także u maluszków od 6 miesiąca życia. Moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha. Szukaj w aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent Emergopharm, spółka z OSPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju?
Do Media Expert! Po prezenty!
Do wszystkiego najtańszego!
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład idealny na prezent smartfon Motorola Edge 50 Neo 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej.
Kaufland jest fresh na święta. W poniedziałek i wtorek cytryny tylko 5,99 za kilogram. I szynka wędzarza Olewnik z Lady jedynie 1,99 za 100 gramów. A kolejna promocja od soboty. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Do 12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Do połowy stycznia sąd odroczył posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Poseł PiSu nie stawił się dziś w sądzie. Jego pełnomocnicy przygotowali wniosek o odroczenie, wskazując na błędy prokuratury. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Po odwołaniu Andrija Jermaka ze stanowiska szefa biura prezydenta Ukrainy zwolnieni zostali również jego asystenci i doradcy, poinformowała agencja Ukrinform. Serhii Leszczenko, Michajło Podolak i Aleksandr Bews zostali przeniesieni na inne stanowiska w biurze prezydenta, powiadomiły agencje źródła w kancelarii Załęskiego. W trzecim kwartale polską granicę przekroczyło o 2,5% więcej osób niż przed rokiem, informuje Główny Urząd Statystyczny. Ponadto cudzoziemcy w Polsce w analizowanym okresie kupili towary i usługi za wyższą kwotę niż przed rokiem. Najczęściej przekraczano granice od strony Niemiec, Czech i Słowacji.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa odroczył do połowy stycznia, jak państwo słyszeli w informacjach, posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zarzuca mu m.in. ustawienie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Posiedzenie zostało odroczone, ponieważ prokuratura miała nie dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji, które dawałyby pełen obraz sytuacji. Ja nie wiem, czy polskie państwo wiruje w chocholim tańcu, a Zbigniew Ziobro pokazuje swoją siłę i tak to już trwa od roku, czy może jest na odwrót? Kto jest górą w tej sprawie?
Ja nie chciałbym, może nie tyle, że się uchylam, panie redaktorze, do odpowiedzi. To znaczy, wiemy dobrze, że w kwestiach wymiaru sprawiedliwości i egzekwowania polskie państwo no, nie należy do najmocniejszych i tu ten chocholi taniec jest dobrym porównaniem, panie redaktorze. Natomiast no, jest też tak, że jakby w procesie biorą jakby trzy strony, to znaczy prokurator, adwokat czy obrońca i sędzia. No i adwokaci mają pełne prawo, żeby znaleźć przysłowiową dziurę w całym, więc niewykluczone, nie wiem. Ja tylko mogę tutaj spekulować, jak wygląda ten wniosek aresztowy. Tam dwóch jest, widziałem pełnomocników, więc pewnie pełnomocnicy uważnie przeczytali ten wniosek i niewykluczone, że jest, no, że są jakieś tam po prostu rzeczywiście, czy to braki formalne, czy można powiedzieć jakieś tam niedociągnięcia. Natomiast no, ja bym tu innego przysłowia użył, co się odleczy, to nie ucieczę. 15 stycznia to nie jest zbyt odległa data. Ja wiem, że to może zniecierpliwienie u wielu wywoływać, bo rzeczywiście ta, można by powiedzieć, telenowela pod tytułem Zbigniew Ziobro i najpierw komisja, a później oczywiście sąd, wniosek aresztowy i oczywiście Budapeszt, Bruksela i nie wiem, jakie jeszcze miejsca w Europie, w których on przebywa, no u wielu pewnie może budzić zniecierpliwienie i taką konkluzję czy wniosek, o której pan redaktor stwierdził, no pewnej słabości czy wręcz bezradności państwa, a w węższym sensie wymiaru sprawiedliwości.
No właśnie, panie doktorze, bo ja nie mówię tylko o procedurach postępowania sądowego, bo wiadomo, że tutaj politycy powinni się od tego trzymać jak najbardziej z daleka, no ale to, co pan wspomniał, była Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Pegasusa, na którą sprowadzanie Zbigniewa Ziobry trwało bardzo długo, a kiedy za pierwszym razem został sprowadzony, to komisja śledcza za szybko skończyła posiedzenie. To wszystko się ciągnie wiele, wiele miesięcy i rzeczywiście są bardzo niewielkie kroki, które być może zmierzają do rzeczywiście rozstrzygnięcia sprawy w sądzie. Zastanawiam się natomiast, czy biorąc pod uwagę krótki okres skupienia publiczności, biorąc pod uwagę, jak dużo się dzieje poważnych spraw, jesteśmy w połowie kadencji do tego, oraz idą święta, nie zapominajmy o tym czynniku, czy elektorat jeszcze sprawę Zbigniewa Ziobry interesuje?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem interesuje rzeczywiście to zainteresowanie z różnych powodów i nie chcę tutaj niczego słuchać, albo może nie, inaczej powiem. Jakby nie tyle to napięcie jest budowane, ale no, co ruszy, jakby są ta kwestia Zbigniewa Ziobro czy Ziobry wraca. No i to też negatywnie wpływa oczywiście na sam PiS. Zresztą dość dosadnie się wyraził marszałek Terlecki, były marszałek Terlecki na ten temat, że to jednak PiS z tej perspektywy już czysto politycznej ciągnie w dół, ale tych spraw rzeczywiście jest dużo. Uchylony został europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego, także no, powiedzmy tak, jakby z tego pokrzywionego drzewa wymiaru sprawiedliwości niczego prostego chyba wyciąć się nie da. To nie, że jakoś usprawiedliwiam, tylko myślę, że tak jakby są dwie logiki, to znaczy jest logika publiczności politycznej czy elektoratu, który chciałby, żeby to było szybko, no, a wiemy, że w wielu sprawach się szybko nie da, chociaż wiemy, że można skutecznie i to jest tak, ja też mam przyjaciół akurat prawników, no, że sądy właśnie na okres ten świąteczno-noworoczny, a później na przykład wakacyjny, no eufemistycznie rzecz ujmując, pracują no, z mniejszą energią, tak to powiem. No ja zresztą też pracuję na uczelni, więc wiem, że ten okres to jest taki okres ferii, no, przede wszystkim dla studentów, świąteczno-noworoczny. No ale tak, nie, przyjdzie nowy rok, będzie 15 stycznia. A tu mamy jeszcze tą kwestię, o której pan redaktor właściwie wspomniał, ale warto ją jakby dookreślić. To znaczy, no formalnie sąd wyda decyzję, no ale faktycznie no, nie sądzę, żeby Zbigniew Ziobro w tym areszcie się znalazł.
To idąc dalej, Zbigniew Ziobro i wspomniany Marcin Romanowski także przebywają poza Polską w pewnym jednak zawieszeniu jako uciekinierzy i to nie jest sytuacja komfortowa. Spodziewa się pan, panie doktorze, że w tej kadencji zostanie rozstrzygnięta, czy jednak właśnie poza pewnymi formalnymi kwestiami, potencjalne wydanie europejskiego nakazu aresztowania, unieważnianie paszportów, czy coś się zmieni w tej takiej rzeczywistej sytuacji obu tych polityków, co będzie zauważalne również dla ludzi obserwujących politykę tak z doskoku?
Ja powiem jakby w dwóch, znaczy inaczej, posłużę się dwoma jakby modelami albo logikami, to znaczy w logice komentatora i politologa mam spore wątpliwości, że tak się stanie, chociaż no, może nastąpić zwrot akcji chociażby na Węgrzech związane z wyborami marcowymi czy kwietniowymi, no, też nie pamiętam, więc tego bym też nie wykluczał. Natomiast no, europejski nakaz aresztowania czy jakby unieważnienie paszportów, no to są decyzje, które są jakby w rękach wymiaru sprawiedliwości i też w jakimś stopniu, z kolei jako obywatel jestem tym faktem zniecierpliwiony, więc jako obywatel rzeczywiście domagałbym się tutaj, domagam się, jak zresztą chyba większość, zresztą sondaże pokazują, że 90 parę procent uważa, że Zbigniew Ziobro w ogóle nie powinien w ten sposób się zachowywać i jeszcze to pokrętnie tłumaczyć, że to jest jakaś heroiczna postawa, tylko z otwartą przyłbicą stanąć przed sądem, jeżeli rzeczywiście nie ma, że jest niewinny, win, nazwijmy, czy tych przestępstw nie dokonał, to po prostu niezawisły sąd o tym zdecyduje. No ale jest jak jest i tak jak mówię, jako obywatel myślę, że też w jakimś stopniu jestem zniecierpliwiony, no ale jako politolog, realista, tak bym to określił, no mam tutaj, nie chcę powiedzieć spore, ale pewne wątpliwości, że ta sprawa nie znajdzie finału, a już takiego finału w postaci, no nie wiem, wyroku, przynajmniej w pierwszej instancji, no to tam tu mam olbrzymie wątpliwości, że tak się nie stanie w tej kadencji.
To jeszcze jedno pytanie w nurcie politologicznym. Zastanawiam się, czy Zbigniew Ziobro w ogóle ma taki potencjał na męczennika, jak próbuje się przedstawiać, bo wydaje mi się, że jest coś w jego prezentacji, w jego osobowości, wieloletniej obecności na scenie politycznej, co sprawia, że jednak trudno mu, nie wiem, grać na współczuciu chociażby. Niby jego jednostkowe wyniki w wyborach były dobre, ponieważ jest politykiem rozpoznawalnym, natomiast nie był w stanie stworzyć siły politycznej, która mogłaby samodzielnie się utrzymywać i bardzo szybko przylepił się do Prawa i Sprawiedliwości. Są te sondaże, które wskazują, że jednak większość Polaków chciałaby, żeby Zbigniew Ziobro nie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. No to co, jak Zbigniew Ziobro może działać, żeby wspierać swoją partię, a jednocześnie samemu podbić swoje sondaże?
Znaczy ja myślę, że on już tą swoją partię pogrzebał. Znaczy on ma tych nielicznych takich zwolenników aktywnych. Widzę tu Michała Wójcika, chyba jest najbardziej takim, tak powiem, jego bliskim towarzyszem broni, który uporczywie go broni, ale to jest taka dość stracęcza misja. Ale teraz odpowiem na pytanie pana redaktora. Mianowicie tak, no Zbigniew Ziobro się nie nadaje, bo jeszcze gra od komisji Rewina, no szeryfa, tak? No więc szeryf musi być odważny i stawiać czoła przeciwnościom. No i tutaj jakby jest absolutny dysonans, takie pęknięcie tego w wizerunku, a z drugiej strony, no zarzuty są poważne, jeżeli większość, no prawie 9 na 10 Polaków twierdzi, że powinien stanąć przed sądem, no to myślę, że granie już, tak jak mówię, kwestia zdrowia jest tutaj poza dyskusją, ale no granie tutaj na tej nucie litości moim zdaniem jest kompletnie nieskuteczne. Co powinien zrobić? Ja wiem, że tu nie żyjemy w idealnym świecie. Po prostu Zbigniew Ziobro powinien przyjechać do Warszawy tego 15 stycznia i jakby stanąć przed sądem, albo przyjechać do Polski przynajmniej.
Zobaczymy.
Pełnomocnicy będą. Tak, dokładnie. I tak to się powinno skończyć. Natomiast ja mówię, no jego formacja już nie istnieje. Myślę, że tak cynicznie rzecz ujmując, Jarosław Kaczyński, no się cieszę, tym bardziej, że ma bałagan w partii. Ziobro przez jakiś czas przecież aspirował, kiedy był u szczytu sławy, do bycia kolejnym delfinem i objęcia schedy po Jarosławie Kaczyńskim. Więc powiem tak bardzo już naprawdę cynicznie i dosadnie, choć w okresie świątecznym może to brzmieć dość brutalnie. To znaczy, no, Jarosław Kaczyński z tej perspektywy Zbigniewa Ziobra ma z głowy, ale co więcej, no on jest obciążeniem wizerunkowym, więc to wcale nie jest takie dla niego. To jest taki rodzaj, no, kwadratury koła dla przynajmniej Jarosława Kaczyńskiego, czy w ogóle liderów Prawa i Sprawiedliwości, bo tam widzimy, że to się zaczęło gdzieś tam rozchodzić Jarosławowi Kaczyńskiemu i tam mamy taki wielogłos w partii, co jest raczej dla tej formacji dość niecodzienne.
To jest inna historia, do której jeszcze będziemy pewnie wiele razy wracać. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, był z nami. Za chwilę o rosyjskim generale, który zmarł po zamachu bombowym w Moskwie. Jest z nami Marcin Łuniewski, dziennikarz specjalizujący się w sprawach wschodnich, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Generał major Faniu Sarwarow, który odpowiedzialny był za szkolenie rosyjskiej armii, padł ofiarą zamachu bombowego. W jego samochodzie w Moskwie dziś rano eksplodował ładunek domowej roboty, wojskowy został ciężko ranny, a potem zmarł po przewiezieniu do szpitala. Jaką faktyczną rolę odgrywał Sarwarow w budowaniu zdolności rosyjskiej armii?
To był dość ważny generał, to trzeba przyznać, bo on był szefem Departamentu Operacyjnych Ćwiczeń Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Sztabie Generalnym, a mówiąc po prostu prostszym językiem, Sarwarow nadzorował, oceniał też gotowość i przeszkolenie rosyjskich sił zbrojnych, które no, głównie, co teraz oczywiste, walczą w Ukrainie. Poza tym no, to był doświadczony generał i obie wojny w Czeczenii, czyli w latach 90. i końcówce lat 90., początku 2000. I też odgrywał dość ważną rolę jako jeden ze współorganizatorów rosyjskiej interwencji w Syrii w 2015 roku, więc no to na pewno był doświadczony oficer i tutaj jeśli za tym atakiem stali Ukraińcy, bo oczywiście tego nie wiemy, no to on został wybrany dość rozsądnie z punktu widzenia Kijowa.
No właśnie, Federalny Komitet Śledczy twierdzi, że za zamach odpowiedzialny jest 17-latek, który działał na zlecenie Ukrainy. Pytanie, czy możemy wierzyć tym doniesieniom na tak wstępnym etapie śledztwa i biorąc pod uwagę, jak Kreml buduje swoją politykę informacji, czy raczej dezinformacji, ale chciałbym się dopytać, bo jakby to jest z jednej strony uderzenie w rosyjską armię, ale zastanawiam się też, jaki skutek wizerunkowy, symboliczny ma to wydarzenie.
No na pewno jest to cios w Władimira Putina, prawda, pośrednio, ale w rosyjską armię, przede wszystkim w rosyjski kontrwywiad oczywiście, ten szczególnie w pionie Federalnej Służby Bezpieczeństwa, no bo kolejny już generał, przypomnijmy, że to jest trzeci generał w ciągu roku, wysoki, ważny generał rosyjski w ciągu roku, który zostaje zabity poprzez eksplozję. Tutaj był samochód. No te kanały Telegramu związane z rosyjskimi służbami tak nie wprost twierdzą, że Serwarow jeszcze chwilę jechał tym samochodem po tym, jak wsiadł do niego, odjechał kilkaset metrów i dopiero nastąpiła eksplozja, no więc to miał być ładunek odpalony zdalnie. Możliwe, że ktoś obserwował to, jak Serwarow się przemieszcza. Od bomby zginął też generał Jarosław Moskalik, to jest kwiecień tego roku i grudzień zeszłego roku, czyli równo rok temu generał Iwan Kiriłow zginął z kolei po tym, jak eksplodował ładunek wybuchowy w hulajnodze czy w skuterze, bo te wersje są różne. No więc ewidentnie widzimy pewien ciąg takich zamachów na wysokich rosyjskich oficerów. To wszystko są oficerowie sztabu generalnego w wysokich stopniach. Więc no ewidentnie to podważa, jeśli oczywiście za tym stoją Ukraińcy, tak jak mówię, no bo my nie mamy pewności. Rosja oczywiście z automatu skarży o wszystko Ukrainę. No to na pewno to pokazuje, że Ukraińcy mają świetnie zinfiltrowane środowisko wojskowe Rosjan, bo to mówię, nie są to ataki na oślep, prawda? Wszyscy ci trzej panowie mają krew na rękach Ukraińców w sposób pośredni, no bo oczywiście nie uczestniczą w walkach, ale no Sarwarow nadzorował właśnie przygotowanie rosyjskiej armii do walki w Ukrainie jednostek rosyjskich. Moskalik miał nadzorować i podawać cele dla uderzeń rakietowych na ukraińskie miasta. No a generał Kiriłow z kolei był szefem Departamentu Obrony Chemicznej, Biologicznej i Radiologicznej i on został oskarżony między innymi przez Wielką Brytanię o to, że pozwolił i kierował wykorzystywaniem broni chemicznej w Ukrainie. Więc jak widzimy, no to są wszystko ludzie powiązani ze zbrodniami rosyjskimi na Ukrainie czy z wojną w Ukrainie. Więc te ataki są ewidentnie zaplanowane i to jest na pewno duży cios, no bo oczywiście Moskwa się przedstawia jako potężne państwo, prawda, które ma świetne specsłużby, które mogą zachwiać całym światem od Europy po Stany Zjednoczone. No a tutaj, prawda, w Moskwie, w centrum tego imperium, jak Rosja, prawda, określa, giną kolejni generałowie, no więc jest jakiś problem, prawda, z zabezpieczeniem kontrwywiadowczym, antyterrorystycznym z tej strony. No na pewno cios dla Kremla, wizerunkowy cios dla Federalnej Służby Bezpieczeństwa, tak, czyli tej najsilniejszej rosyjskiej służby.
Bardzo dziękuję. Marcin Łuniewski, dziennikarz specjalizujący się w sprawach wschodnich, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości, był z nami, a teraz w studiu Wojtek Kowalik, witaj.
Dzień dobry.
Gospodarz południowego wydania EKG.
Tak jest. Po 12.40 porozmawiamy o danych, to bardzo ciekawe dane o sprzedaży detalicznej, czyli o tym, ile wydajemy w sklepach, jak bardzo otwieramy swoje portfele na zakupach, no i czy coś się zmienia, jeżeli chodzi o nasze preferencje tego, co kupujemy przede wszystkim, a trochę się zmienia. No i właśnie, jaka jest nasza kondycja jako konsumentów, o tym porozmawiamy po 12.40.
Zapraszam Wojciech Kowalik, przedtem o 12.40 informacje.
Reklama.
Święta tuż, tuż. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęty, które pomogą przygotować dom na ten wyjątkowy czas. Odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 10, wymienny akumulator, mini elektroszczotka za 1799 zł. Sprawdź też promocję ratalną, dwie raty gratis. 30 rat 0%, RRSO 0% dla kredytu od 4000 zł do 31 grudnia i tylko w sklepach stacjonarnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Ogon rusza się w obie strony, gdy ból wjeżdża już na salony. Twój konny pies mają co jeść, bo ból to jest konkretnie kucharek 6. Mokra czy sucha, znika raz, dwa. Ból, czyli karma dla kota i psa.
Wejdź na bult.dok.
Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Już dziś mandarynki luzem cena przed obniżką 9,99. Teraz 3,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 2,99 za kilogram. I pomarańcze deserowe luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 1,99 zł za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Przed świętami jesteśmy otwarci dłużej. Sprawdź, jak pracuje twój sklep na Lidl.pl.
Lidl, to się opłaca.
Szał świątecznych okazji w Pepco nabiera mocy. Kup jedną rzecz ze świątecznej kolekcji ubrań, a drugą dostaniesz gratis. Odzież, bielizna, dodatki i wiele więcej. Początek świąt jest tu. Biegnij do Pepco. Regulamin dostępny w sklepie.
Święta w super cenach Aldi. W tym tygodniu kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Teraz 69% taniej za co drugi produkt. A masło polskie Ekstra Mlekowita jedynie 3,33 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Produkty objęte limitem.
Wybieram jakość, uwielbiam super ceny.
Sponsorem kampanii edukacyjnej Zabawki z czasem się nudzą jest producent karm dla psów i kotów Dolina Noteci.
Przeceny na święta w Media Expert. A do tego teraz w sklepach stacjonarnych przy zakupie produktów w promocji dwie raty gratis i aż 30 rat 0%. Promocja ratalna dla kwoty kredytu od 4000 zł. Oferta ważna tylko do 31 grudnia. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Te święta i w nowy rok kierowcy dostają prezenty i ich samochody również. Bo na